W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Co najmniej 4 miliardy złotych rocznie, tyle wyniesie wartość Funduszu Medycznego. Ustawę powołującą ten instrument podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda, a więcej na ten temat z Warszawy redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Fundusz Medyczny to państwowy fundusz celowy. Jego utworzenie ma wspierać działania, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki. To także jak najwcześniejsze wykrywanie oraz leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich. Ponadto fundusz ma zapewnić pacjentom dostęp do wysokiej jakości świadczeń, w tym świadczeń specjalistycznych dla osób poniżej 18 roku życia oraz udzielanych poza granicami kraju. Zadania funduszu skupiają się także na innowacyjnych terapiach lekowych. Fundusz Medyczny to element dopełniający system ochrony zdrowia, wskazał prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości podpisania ustawy.
Bardzo ważny dla polskich pacjentów, przede wszystkim dla dzieci, dla ich rodziców, akt prawny, fundusz celowy, państwowy, który będzie się znajdował w gestii ministra zdrowia, ale który przede wszystkim będzie takim funduszem, ja bym nazwał go funduszem ratunkowym. Będzie dysponował środkami, które będą mogły być przeznaczone na leczenie chorób rzadkich.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że powołanie funduszu to krok milowy w dobrym kierunku.
To wielkie osiągnięcie zarówno w naszym systemie zdrowia, ale także okno do realizacji wielu procedur, jak mówią medycy, wielu różnego rodzaju procedur medycznych, które będą leczyły schorzenia onkologiczne i schorzenia rzadkie. Jako przykład podam chorobę SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni.
Na zadania funduszu zapisane w ustawie w tym roku przeznaczone zostaną 2 miliardy złotych, w latach kolejnych do 2029 roku po 4 miliardy złotych rocznie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie w KPRM-ie premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Szef rządu przekazał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły prodemokratycznych dążeń Białorusinów, aktualnej sytuacji w tym kraju i kształtu dalszej pomocy dla opozycji oraz osób represjonowanych. Opozycja nie ma zamiaru się poddawać, a my na miarę naszych aktualnych możliwości będziemy solidarnie ją wspierać w tym trudnym czasie, zapewnił Mateusz Morawiecki. Relacjonując spotkanie, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił o już podjętych działaniach pomocowych ze strony polskich władz.
W Polsce leczyło się ponad 70 osób, które odniosły obrażenia w czasie interwencji służb białoruskich. Też ponad 1700 wiz humanitarnych zostało wydanych w związku z wydarzeniami na Białorusi oraz uruchomiony został duży program pomocy obliczany na blisko 50 milionów złotych, jeśli chodzi o sumę wszystkich projektów.
Swiatłana Cichanouska zapowiedziała, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeżeli do 25 października włącznie Aleksandr Łukaszenka nie spełni 3 żądań, nie ogłosi swojej dymisji, nie zaprzestanie całkowicie przemocy na ulicach oraz nie zwolni wszystkich więźniów politycznych. Liderka opozycji wezwała też struktury siłowe, aby do niedzieli przeszły na stronę narodu. Obiecała funkcjonariuszom, że unikną lustracji. Z wtorku na środę przełożono rozpatrzenie przez Sejm projektów dotyczących nowych rozwiązań do walki z koronawirusem. Izba przyjęła we wtorek wniosek o przerwę zgłoszony przez opozycję. Przeciw było 207 posłów PiSu, jednak 28 członków klubu nie wzięło udziału w głosowaniu. Wicemarszałek Ryszard Terlecki mówił o prowadzeniu przez opozycję obstrukcji. Koalicja Obywatelska nie przystała na propozycję wicemarszałka, który chciał ogłosić 2-godzinną przerwę. Tym samym obrady zostaną wznowione dopiero w środę o godzinie 9. Opozycja argumentuje, że ustawa tak obszerna i ważna jak ta dotycząca walki z epidemią musi być procedowana dokładnie, bez pośpiechu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki stwierdził, że Koalicja Obywatelska zatrzymuje pracę nad niezwykle istotnym projektem, który powinien wejść w życie jak najszybciej.
No, rozumiem, że oznacza to odwlekanie ustawy. Obawiam się, że będzie to dotyczyło także Senatu. Mam nadzieję, że nie. W tej sytuacji, skoro klub Platformy nie zgodził się na wycofanie czy zmodyfikowanie swojego wniosku, jestem zmuszony odwlec obrady Sejmu do jutra, do godziny 9:00. Obstrukcja sejmowa opozycji totalnej tym razem odniosła sukces i możemy to Polakom powiedzieć, że ustawa będzie opóźniona o ten rezultacie decyzji opozycji.
W sumie projektów dotyczących epidemii zgłoszono 4. Wśród nich propozycja PiSu, która ma być wiodąca. Zakłada ona m.in. bezpieczeństwo prawne dla lekarzy walczących chorujących z COVID-19, 200% dodatku za walkę z epidemią, 100% wynagrodzenia za czas kwarantanny i izolacji dla medyków, możliwość pracy na kwarantannie za zgodą pracodawcy. W życie weszła ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji. W myśl przepisów sprzeciw od decyzji komisji weryfikacyjnej przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługiwać będzie jedynie lokatorom, ale już nie miastu stołecznemu Warszawa. Wszystkie decyzje zaskarżone dotychczas wyłącznie przez stołeczny ratusz mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Członek komisji weryfikacyjnej do spraw stołecznych reprywatyzacji poseł PiSu Jan Mosiński podkreśla, że chodzi o usprawiedliwienie procedury wypłacania odszkodowań.
Odbieramy ratuszowi ten imposybilizm w wypłacaniu odszkodowań i zadośćuczynień, bo ratusz warszawski mnożył przeszkody, jeżeli chodzi o wykonywanie decyzji komisji weryfikacyjnej, i to z dniem dzisiejszym osoby, które miały przyznane odszkodowanie zadośćuczynienia, mogą korzystać ze środków, które będą zgromadzone w Narodowym Funduszu Reprywatyzacyjnym. Te środki, które były na rachunku bankowym warszawskiego ratusza, mają być zwrócone właśnie do tego funduszu, to jest kilka milionów złotych, i będzie można rozpocząć wypłatę tych odszkodowań. Skracamy ścieżkę. Oczywiście każda z osób, która nie zgodzi się z decyzją komisji weryfikacyjnej co do kwot, może się od tego odwoływać, ale jedno jest pewne, przyspieszamy wypłacanie tych odszkodowań i zadośćuczynień.
Ustawa uniemożliwia ponadto przejmowanie budynków z lokatorami czy reprywatyzację na tak zwanego kuratora. O kompleksowe rozwiązania w tym zakresie apelowały środowiska lokatorskie. Większość przepisów ustawy obowiązuje od wtorku. Część wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Dziennikarze Gazety Wyborczej twierdzą, że mają dowód na to, że stan Romana Giertycha nie pozwalał na przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Gazeta podała, że w protokole przesłuchania podpisanym przez prokuratora miało znaleźć się stwierdzenie, że podejrzany śpi i nie ma z nim kontaktu. Innego zdania są śledczy. Według prokuratury, gdy Giertych dowiedział się o wnioskach wstępnej opinii biegłych, zaczął symulować utratę świadomości. Podkreślono, że wcześniej bez problemów wielokrotnie rozmawiał on ze swoimi pełnomocnikami oraz lekarzem i funkcjonariuszami CBA. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik ocenił, że prokuratura prawidłowo przeprowadziła wszystkie czynności.
Prokurator, który podejmuje czynności, to doświadczony prokurator, który wie, jakie muszą być warunki do podejmowania tych czynności. Wręcz jestem przekonany, że wszystkie warunki były tu spełnione i były stosowne opinie lekarskie, które pozwalały na przesłuchanie Romana Giertycha. To jak to wyglądało, na pewno prokurator ma tego świadomość. Są też oczywiście funkcjonariusze CBA, którzy uczestniczyli w tych czynnościach. Ja nie mam wątpliwości, że prokurator podjął tutaj decyzję odpowiedzialną i właściwą z punktu widzenia procesowego.
Roman Giertych jest jedną z 12 osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie około 92 milionów złotych z jednej z giełdowych spółek deweloperskich. Przedstawiono im zarzuty m.in. wyrządzenia firmie szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Podejrzanym grozi za to do 10 lat więzienia. Prezes Human Life International Polska Ewa Kowalewska wyraziła nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny przyzna człowiekowi pełne prawo do życia. Już w czwartek Trybunał zajmie się poselskim wnioskiem i orzeknie, czy tak zwana przesłanka eugeniczna narusza obecnie obowiązującą konstytucję. Ewa Kowalewska w oświadczeniu wydanym przed decyzją Trybunału przypomniała, że ustawa zasadnicza chroni każde życie. Podkreśliła, że zgodnie z artykułem 38 prawo do życia przysługuje każdemu człowiekowi, niezależnie od miejsca jego przebywania czy stanu zdrowia. Prezes Human Life International Polska Ewa Kowalewska liczy na to, że wyrok Trybunału w tej sprawie będzie historyczny.
Nie możemy dokonywać selekcji ludzi w Polsce, a to się niestety dzieje. Dziecko chore trzeba leczyć, a nie zabijać. To jest chyba oczywiste dla każdego uczciwego człowieka. My proponujemy modlitwę za przeciwników życia, ponieważ spodziewamy się, że krzyk będzie wielki i ta ochrona modlitwy i intencja jest nam niesamowicie potrzebna. No i powinniśmy trwać przy Trybunale. Prawdopodobnie nie będziemy mogli tam stać na ulicy, ale możemy uczestniczyć w wspólnej modlitwie, możemy uczestniczyć duchowo, możemy towarzyszyć temu wydarzeniu, które jest bardzo ważne.
W środę o godzinie 18 w parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie będzie sprawowana msza święta w intencji nienarodzonych. Po Eucharystii nastąpi symboliczne uderzenie w dzwon głos nienarodzonych. Do czwartku potrwa też nowenna życia w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Parlament Europejski debatował we wtorek nad reformą polityki rolnej Unii Europejskiej. Europosłowie wskazywali, że powinna ona gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, zapewnić godne warunki życia na wsi, odpowiednie ceny dla producentów i hodowców oraz służyć transformacji ekologicznej. Europosłowie PiS-u podczas debaty wezwali do wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej. Dopłaty te dla polskich gospodarzy są obecnie niższe niż dla zachodnioeuropejskich. Według unijnego komisarza do spraw rolnych Janusza Wojciechowskiego reforma sprawi, że europejskie rolnictwo będzie bardziej przyjazne i zabezpieczy zarówno rolników, jak i obywateli.
Jestem przekonany, że tworzymy reformę, która uczyni rolnictwo europejskie bardziej przyjaznym dla środowiska, dla klimatu, dla dobrostanu zwierząt, ale również reformę, która uczyni rolnictwo europejskie bardziej odpornym na kryzysy, reformę, która zapewni, która wzmocni bezpieczeństwo ekonomiczne naszych rolników i która zapewni bezpieczeństwo żywnościowe dla naszych obywateli teraz i w przyszłości.
Europoseł Europejskiej Partii Ludowej Peter Jahr apelował do deputowanych, by poparli kompromisowe rozwiązania, między innymi przeznaczenie 30% środków na działania ekologiczne i 25% na działania łagodzące skutki zmian klimatycznych. Ulrike Müller z frakcji Odnowić Europę podkreślała, że nowe rozwiązania powinny zakładać więcej elastyczności dla państw członkowskich, a także zniesienie zasady jednego rozwiązania dla wszystkich. W Unii Europejskiej trwają od ponad 2 lat prace nad reformą wspólnej polityki rolnej. Jak dotąd kraje członkowskie nie doszły w tej sprawie do porozumienia. W tym tygodniu w Luksemburgu debatują nad tym ministrowie do spraw rolnictwa, a w Parlamencie Europejskim odbyła się debata. Parlament Europejski będzie głosował też nad projektem stanowiska w tej sprawie. To były wiadomości w Radiu Maryja.